13 grudnia ja odebrałem jakoś osobistą tragedię, dlatego że jako student Politechniki Warszawskiej bardzo zaangażowałem się w te przemiany, które w Polsce nastąpiły po wydarzeniach sierpniowych, po strajkach sierpniowych, po utworzeniu Solidarności. Po rozpoczęciu roku akademickiego 80. wstąpiłem do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współtworzyłem tę organizację na naszym Wydziale Inżynierii Lądowej. No i przez te kilkanaście miesięcy aktywnie w tej organizacji działałem. 13 grudnia było niespodzianką chyba dla większości społeczeństwa, w tym również dla mnie. Jeśli chodzi o tamten dzień, no to opisałem go w swoim dzienniku, który wtedy prowadziłem dość szczegółowo. Rano wstałem, wyszedłem na korytarz w akademiku, mieszkałem wtedy w akademiku na Woli Politechniki Warszawskiej i spotkałem kolegę, który mówi, no wiesz co się stało? No nie wiem, co się stało. No wprowadzili stan wyjątkowy, on to wtedy tak nazwał, potem się okazało, że jest to stan wojenny. Więc ubrałem się z kolegą Henrykiem, ruszyliśmy do miasta, pojechaliśmy przede wszystkim pod gmach Politechniki. Gmach był zamknięty, wewnątrz zgromadzeni byli studenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, którzy po pacyfikacji strajku w OSP-ie znaleźli schronienie właśnie na Politechnice. Obok gmachu Głównego Politechniki na ulicy Mokotowskiej mieściła się wówczas siedziba regionalnych władz Związku Solidarność. No i tam gromadziło się wtedy sporo osób, były jeszcze jakieś patrole milicji, ZOMO, ale generalnie gmach został opróżniony przez pracowników, którzy zostali zabrani przez zomowców, a wtedy, kiedy my się pojawiliśmy tam rano, no po prostu zabierano jakieś paczki z tego gmachu. No poszliśmy wtedy jeszcze z kolegą pod Rywierę, dom studencki, stał tam jakiś skot z grupą żołnierzy, którzy przy tych słynnych koksownikach ogrzewali się, bo to była dość śnieżna, mroźna zima. Poszliśmy wtedy do kościoła świętej Anny jeszcze na krakowskie przedmieście. Tam spotkaliśmy naszego rektora, profesora Findaysena. No i tak no, mocno zmartwieni tym, co zobaczyliśmy, czyli wojsko na ulicach, milicję na ulicach, wróciłem do akademika. To był taki pierwszy dzień stanu wojennego. Zajęcia oczywiście zostały, tak jak w całej Polsce, we wszystkich szkołach, w tych szkołach wyższych, wówczas wstrzymane. Po dwóch dniach nakazano nam opuścić akademiki i rozjechaliśmy się do domu. No i...
Czyli wrócił pan do Mławy?
Tak, tak, wróciłem do Mławy. Mhm. Zajęcia zostały wznowione gdzieś około połowy stycznia i wtedy, gdy pojawiłem się w akademiku, od razu spotkany kolega Witek Świercz ucieszył się na mój widok i mówi, dobrze, że jesteś, no bo jest robota. I tego samego dnia wieczorem poszliśmy na osiedle Koło kleić takie małe plakaciki. Będzie tutaj eksponowany na wystawie ten plakat. Wałęsa wytrwał, a ty? Ze znakiem zapytania. I to była jakaś tam pierwsza taka, mój nazwy, akcja w stanie wojennym, która no, zapoczątkowała jakoś bardziej potem aktywną działalność. Znaczy to samo się potoczyło w jakiś sposób. Po prostu grupa kolegów, którzy tworzyli razem ze mną Niezależne Zrzeszenie Studentów, no gdzieś już nawiązała różne kontakty. Jak się potem okazało, ten główny kontakt to był z tworzącymi się grupami oporu Solidarni, które założył, którym kierował Teodor Teoś-Klincewicz, taka legenda podziemia, pierwszy przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Człowiek, który związany był z opozycją jeszcze w latach 70. współtworzył Studencki Komitet Solidarności przed jeszcze wydarzeniami sierpniowymi. I on stworzył grupę, w której działali no, młodzi ludzie, głównie studenci, ale też uczniowie szkoły średniej. I ta grupa zajmowała się przede wszystkim no, kolportażem prasy podziemnej, książek. Uczestniczyła w wielu akcjach takich ulotkowych, jeśli zbliżały się rocznice jakichś ważnych wydarzeń, jak 1 maja, 11 listopada. Wtedy Warszawa była zasypywana ulotkami, które były w różny sposób rozrzucane przez tych młodych moich kolegów. Też wpadłem pewnie na taki pomysł, żeby założyć bibliotekę wydawnictw niezależnych. Bo taką bibliotekę stworzyliśmy. Ja ją zakładałem na wydziale. Bardzo się przydała wtedy, kiedy były strajki studenckie, czyli przełom listopada, sierpnia 1981 roku, no studenci nie nudzili się, czytali książki historyczne, czytali książki, powieści pisarzy, literatów, którzy byli na indeksie, na których były założone zapisy cenzorskie i w oficjalnym obiegu nie funkcjonowali. Ale część tych książek pozostała niewypożyczona i wtedy zgłosił się do mnie mój kolega Krzysztof Lech i powiedział, że on ukrył tą pozostałą część biblioteki. My wpadliśmy na pomysł, żeby ją uruchomić i wtedy na wydziale przez kilka lat istniała Biblioteka Wydawnictw Niezależnych. No, nie słyszałem o takiej inicjatywy gdzieś indziej. Finansowaliśmy zakupy nowych książek w ten sposób, że rozprowadzane były różne takie gadżety, na przykład znaczki z miniaturą Lecha Wałęsy, które zastępowały używane wtedy powszechnie oporniki. Sprzedawane były znaczki jakby Poczty Solidarność i w ten sposób uzyskiwane pieniądze z takich sprzedawanych cegiełek były przeznaczone na zakup tych książek. Kolega mój to Krzysiek Lasocki. To funkcjonowało przez kilka lat. Skończyłem studia, więc przekazałem to młodszym kolegom. Potem wiem, że biblioteka trafiła na Uniwersytet Warszawski, a dzisiaj znalazłem egzemplarze jej w wydawnictwie w ośrodku Karta, które dokumentuje właśnie działalność opozycyjną w Polsce. No, uczestniczyliśmy też w takich wydarzeniach ulicznych, które były jakoś próbą zamanifestowania przez społeczeństwo oporu wobec stanu wojennego, wobec rządzącej hunty, wobec tego, co się wydarzyło po 13 grudnia. No były to najczęściej tego typu daty jak 1 maja, czy 3 maja, czy 11 listopada. No to z grupą kolegów byliśmy na krakowskim przedmieściu, przy pomniku, przy Zamku Królewskim 3 maja. Był to protest tych, którzy chcieli pokazać, że się nie zgadzamy na stan wojenny, na to, że wprowadzono jakieś tam formy terroru, że nadal w więzieniach siedzą działacze Solidarności, siedzą działacze studenccy. Takie manifestacje były właśnie organizowane przez spontanicznie w zasadzie. No można powiedzieć, że nawoływano w rozrzucanych ulotkach, żeby wziąć w nich udział, ale generalnie do 1000 ludzi przychodziło wtedy do Warszawy na Starówkę, na krakowskie przedmieście.
Czy pana spotkały jakieś reperkusje za tę działalność?
To znaczy tak, ja w przeciwieństwie do moich wielu kolegów, którzy byli aresztowani chociażby w czasie akcji, tak jak to opisałem w dzienniku, Marek Głowacki, Zbyszek Hurlak, Wiktor Świecz, byli zatrzymani w trakcie akcji ulicznych, czyli w czasie rozrzucania ulotek. No, skończyli jakby tą akcję, wsiedli do tramwaju, nagle przed tramwaj zajeżdża milicyjny, jakieś milicyjne pojazdy, zatrzymują tramwaj, wpadają z bronią milicjanci, czy raczej pracownicy służb bezpieczeństwa, byli po cywilu, ich wyciągają w sposób dość brutalny z tego tramwaju. Zawsze procedura była taka sama, czyli zawożono moich kolegów na komisariat milicji, tam było pałowanie. No, tylu ilu było funkcjonariuszy na dyżurze, to tylu uczestniczyło najczęściej w tym biciu. I to nocleg, nawet bez nieraz często na jakiejś tam zimnej celi, bez nawet kawałka jakiegoś koca. I następnego dnia byli przewożeni do prokuratury na przesłuchanie. Kończyło się to jakimiś procesami. Z tym, że też nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy byli po tamtej stronie w sensie aparatu tego wymiaru sprawiedliwości, no to byli jakimiś gorliwymi wykonawcami wszystkich tych zarządzeń, tych ustaw, które związane były z stanem wojennym. Byli to normalni ludzie, którzy też byli życzliwi. Na przykład uczestniczyłem w procesie Marka Głowackiego, mojego kolegi Zbyszka Hurlaka, i sprawa potoczyła się szybko w sądzie, mimo że miał bardzo dobrych obrońców, bo były premier Jan Olszewski, bo obrońca Marka, Piotr Andrzejewski. I słynny jeszcze z lat 50. mecenas Szczuka. Także sprawa została umorzona. Chłopcy po paru tygodniach wyszli na wolność i został Skarb Państwa obciążony kosztami. No, żadnych z tego konsekwencji nie ponieśli tego typu. Z kolei Politechnika Warszawska może się wyróżniała, bo rektor Findeisen bronił wszystkich studentów przed represjami władzy ludowej i działało to w ten sposób, że Na każdym wydziale był powołany taki komitet składający się ze studentów i z pracowników naukowych, którzy mieli zadanie pomóc tym, których spotkały represje w postaci aresztowań, zatrzymań. Także nikt nie został relegowany z tego, co wiem, z uczelni. Profesor Hidajsy bronił swoich studentów. Ale były też takie nieraz humorystyczne historie, jak został mój kolega Wiktor Świercz, to no jeden z najbardziej aktywnych działaczy Grupy Oporu Solidarni, przywódca takiej grupy zwanej Grupą Waldeczków, bardzo bliski współpracownik się Tosia Klincewicza, on został drugi raz aresztowany w 83 roku wiosną i dowieziony przed panią prokurator, no, spotkał się z taką reakcją. Panie Świercz, mówi, pan taki doświadczony konspirator, a pan się tak dał łatwo złapać. No ale to się skończyło gorzej, bo od kwietnia do 22 lipca siedział na Rakowieckiej w słynnym więzieniu i wyszedł dopiero na podstawie amnestii, która ogłoszona została dla więźniów politycznych właśnie na 22 lipca.
A czy pan się bał, czy koledzy się bali? Jakie to były nastroje?
Znaczy, wiem się, że zawsze strach towarzyszy tego typu poczynaniu, no, bo to był wybór. Można było w tamtych czasach spokojnie żyć, prawda? Studiować, pracować w spółdzielni studenckiej, chodzić na imprezy, na koncerty, do kina, normalnie żyć. A no, część tych młodych ludzi wybrała trochę inną drogę, że oprócz tego, że te obowiązki związane z studiowaniem każdego dotyczyły, no to jeszcze sporo czasu poświęcali jednak na tą działalność opozycyjną. No w naszym akademiku, bo mieszkałem potem w Babilonie na Kopińskiej, nawet była drukarnia. Marek Głowacki, wspomniany tu już dzisiaj chyba trzeci raz, mój kolega, no założył taką wydawnictwo BIS, no i drukował w pokoju w akademiku na powielaczu, drukował książki. Zresztą jego przygoda zaczęła się w ten sposób, że to na początku stanu wojennego przyszedł do mnie. Znaliśmy się, choć młodszym kolegą, znaliśmy się z praktyk studenckich i mówi do mnie, stary, ja wiem, że ty knujesz, my byśmy z kolegą też chcieli. No i potem uczeń przerósł mistrza, bo bardzo zaangażował się no, w działalność w tych grupach oporu Solidarni. No, spotkało go to, co mówiłem, aresztowanie i odsiadka w więzieniu, ale do końca studiów nie zaprzestał działalności. Dziś z kolei no, jest w grupie tych, którzy starają się jakby przypomnieć tamte wydarzenia, uczestniczy w różnych projektach IPN-u, które mają udokumentować no, między innymi działalność tych grup oporu Solidarni. Mhm. Oczywiście się bałem, bo konsekwencje wpadki jakiejś no, były często smutne. No, to bicie na komendzie to było obowiązkowe, no, ale też mogło być kończyć się wyrokiem. No, w kraju zapadały tysiące wyroków za działalność podziemną, za działalność przeciwko dekretowi stanu wojennego. No bałem się na przykład swojego ojca, dlatego że on się bał o mnie. Wiedział, że coś robię, nie znał szczegółów, no, nie akceptował tego oczywiście, ale może tak jak ojciec boi się o syna, tak ojciec bał się o mnie, więc pilnował, żebym gdzieś się bardziej nie zaangażował tak, że będą z tego jakieś konsekwencje prawne. Myślę, że miałem trochę szczęścia też, bo kiedyś na przykład po spotkaniu z działaczami NZS-u z Uniwersytetu Warszawskiego, był to Wojtek Borowik, wieloletni prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, niestety już nieżyjący, i Jacek Czaputowicz, znany polityk. I po tym spotkaniu z nimi dostałem jakby kontakt na punkt odbioru właśnie bibuły w budynku przy ulicy Batorego, przy klubie Stodoła. No i kilka razy jechałem tam, odbierałem tą bibułę i szła ona do kolportażu, chociaż miałem taki stały punkt na Tamce w Warszawie i to był nasz punkt akurat naszej grupy i głównie stamtąd odbierałem bibułę. No ale kiedyś jestem na Żoliborzu, czekam na tramwaj i zastanawiam się, no jak ten przyjedzie, nie pamiętam, trzynastka, to jadę do Kaśki na Batorego, tak się miała na imię dziewczyna, która prowadziła ten punkt. A jak jedynka, to jadę do akademika. No i przyjechała ta jedynka, pojechałem do akademika. Za 2 czy 3 dni jadę na punkt, na tamkę, żeby odebrać swoją porcję bibuły, a tam w określony, umówiony sposób są przestawione zasłony w tym budynku. No, czekałem na przystanku, dając pasażera i nagle podchodzi do mnie mężczyzna, który prowadził ten punkt. Oczywiście nie znałem jego personalu, bo to na tym polegały te kontakty i mówi, punkt nieczynny, Kaśka wpadła. Okazało się, że wtedy, gdybym 2 dni temu pojechał do tego Batorego, no to bym również został aresztowany, bo tam był kocioł. Wtedy aresztowano właśnie Borowika i Czaputowicza u tej Kaśki. Także no trochę nieraz potrzeba było też szczęścia. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, no to też w pierwszych miesiącach stanu wojennego do akademika przyjechała znana działaczka Solidarności z południa Polski, późniejsza posłanka Sejmu Rzeczpospolitej, chyba i też europosłanka, pani Grażyna Staniszewska. W akademiku mieszkał jej brat. No, przyjaźniliśmy się, zaprosił mnie do swojego pokoju. No i mówi, jest taka sprawa, Grażyna przyjechała z internowania w Gołdapi, dostała urlop jakiś tam zdrowotny, bo ma problemy zdrowotne, ale przywiozła cały zestaw grypsów od koleżanek i trzeba to rozwieźć. No i to nie można było odmówić, ale no, to też była taka jakby akcja, która trochę się obawialiśmy. Właśnie wtedy pomógł mi ten wspomniany wcześniej Krzysiek Lasocki. No i pojechaliśmy po Warszawie. No, jeden stukał do drzwi, drugi gdzieś na półpiętrze czekał, żeby w razie czego uciec, gdyby w takim mieszkaniu w jakiś kocioł. Też widzieliśmy też nieufność u tych, do których stukaliśmy, no ale dawaliśmy ten gryps, że jest to od żony, bo to były tylko od kobiet. Obóz w Gołdapi był przeznaczony dla internowanych kobiet. No, udało się te wszystkie grypsy po Warszawie rozwieźć. No, mieliśmy jakąś satysfakcję, że rodziny dostały informacje o tym, co się dzieje, w jakim stanie zdrowia, w jakiej kondycji psychicznej są te dziewczyny internowane w Gołdapi.
Pan tutaj wspominał, że tak gdzieś na około miesiąc, jak wybuchł stan wojenny, zamknięto uczelnię, wrócił do Mławy, tak?
Tak.
Czy tutaj jakiś ruch oporu działał, czy pan, nie wiem,
to znaczy, tak,
z kimś się kontaktował?
Jak przyjechałem do Mławy, to chyba było tam 16 czy 17 grudnia, to nawet w dzienniku zapisałem taką refleksję, że tutaj gdzieś za oknem śnieg, a w mieście cisza, spokój. Być może nie mam takiej wiedzy, ale chyba jakieś osoby były zaangażowane w Mławie, byli działacze Solidarności, chociażby w kolportaż prasy podziemnej. Ja wpadłem na taki pomysł, jak dotrzeć chociaż tą bibułą do Mławy. Wysyłałem je po prostu profesorowi Juszkiewiczowi na jego domowy adres. I na początku lat 90., kiedy spotkaliśmy się na jakimś odczycie pana profesora, powiedziałem o tym, on potwierdził, że docierały do nich. Po prostu adresowana przesyłka, ułożona, podpisane Jan Kowalski, Warszawa, jakaś tam fikcyjna adres i to docierało. Potem, jak już zacząłem pracować w Mławie po studiach, no to miałem nadal kontakt z kolegami, którzy jeszcze uczyli się, jeszcze działali w Warszawie i ta bibuła docierała również do Mławy. Przekazywałem ją tutaj przez działaczy Solidarności, czyli tam, gdzie pracowałem w rejonie republicznym, przez Włodka Jeziorskiego. I poznałem pana Jana Łukasika, więc to był działacz Solidarności z Zakładów Mięsnych. On też ode mnie odbierał tą bibułę. No to taki kontakt. Ale wiem, że w Mławie jakaś grupa była aktywna, chociażby w ten sposób, że ukrywano jakoś zbiegłego jeńca, żołnierza radzieckiego, który został potem jakoś dość szczęśliwie przemycony na zachód. Wiem, że ukrywał się u państwa Błachowiaków, to działacze Solidarności. Być może na ten temat coś powie pan Jerzy Karwowski, który będzie tutaj na otwarciu naszej wystawy.
Właśnie, wystawa czasowa Słowo w walce o wolność. Pan jest jednym z jej inicjatorów. Co na wystawie będą mogli zwiedzający obejrzeć?
Znaczy myślę, że to, co jakby pozostało po tamtych działaniach, czyli jest dużo tak zwanej bibuły. Głównie to chodzi o prasę podziemną. Przez to, że byłem kolporterem tych wydawnictw, no to gdzieś mi tam zostało ponad 1000 egzemplarzy tych gazetek. Doliczyłem się chyba 100 tytułów. No najważniejsze to te, które były w naszym obiegu, tu przez naszą grupę kolportowanych, to Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Wojenny, KOS. No, ta prasa się ukazywała dość regularnie i często więcej niż raz w tygodniu. No też sprzedawaliśmy, bo prasa była bezpłatnie kolportowana. Za to były przyjmowane wpłaty od darczyńców i po to, żeby jakby udokumentować ten obieg również tych wpłat, to na końcu, jak ktoś spojrzy na ostatnią stronę gazetek, jest tam lista darczyńców, czyli tak jak ktoś sobie życzył pod jakimś hasłem, żeby podać te kwoty, to one się tam właśnie pojawiały. Druga rzecz to były książki. No te książki, takie dużo było książek historycznych, autorów, którzy oficjalnie nie byli tutaj nigdy drukowani, publikowani. Była też literatura piękna. No, wtedy Czesław Miłosz, ponieważ był nagrodzony Nagrodą Nobla, albo pisarze takie jak Marek Hołasko, który po wyemigrowaniu na Zachód w zasadzie to, po tym swoim słynnym debiucie w latach 50. nigdy potem nie był oficjalnie drukowany, a w drugim obiegu pojawiła się w zasadzie większość jego utworów. Też taką, no, stan wojenny, no, było to smutne, przykre wydarzenie, no, ale należało też walczyć może z nim inaczej, chociażby humorem. I tutaj na wystawie będziemy mogli zobaczyć rysunki satyryczne wówczas studenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, czyli Romualda Sławińskiego, który już przed stanem wojennym rysował różne takie satyryczne rysunki i one były wykorzystywane jako plakaty w wojnie propagandowej, która się toczyła jesienią 1981 roku między Solidarnością a rządzącymi. No, ja sam uczestniczę w takich nocnych akcjach wyklejania tych plakatów w rodzaju DTV, że jak ugał, które, no, pokazywały, że ta informacja w publicznej telewizji, no, nie do końca jest prawdziwa. A w stanie wojennym Romuald, no, zaczął rysować rysunki satyryczne, które ośmieszały czy generała Jaruzelskiego, czy wtedy słynnego rzecznika rządu Jerzego Urbana, przedstawiających w różnych jakichś humorystycznych sytuacjach, a to zomowców. I udało się wydać dwa takie zbiorki rysunków Sławińskiego. Jeden, no, to jest ten Junta Juje, który tutaj jest też pokazany, a drugi to chyba Witamy w Zoolandzie, coś takiego. W każdym razie, no, no, stan wojenny na wesoło, no, można było i w ten sposób, w jakiś sposób o to wolne słowo zabiegać i pokazywać je.
I pan Sławiński u nas na wernisażu będzie, tak, prawda? Tak. Kto będzie jeszcze z pana kolegów?
To znaczy, no, co zaprosiłem, potwierdził swój przyjazd Marek Głowacki, wspominany już gdzieś kilkakrotnie, mój kolega ze studiów i jakby towarzysz z tamtych czasów. No, będzie też z lokalnych działaczy, pan Jerzy Karwowski, który był w czasach Karnawału Solidarności, działaczem Solidarności Wiejskiej, ale też był zaangażowany potem w stanie wojennym. Między innymi, no, taką historię jakby ustaliliśmy. Bo rozmawiając przed laty z panem Karwowskim, opowiadał mi, że ukrywał w początkach stanu wojennego studenta z Warszawy, o którym wiedział tylko, że nosi pseudonim generał. Gdy rzuciłem hasło generał, no, w grupie tych kolegów z grupy Solidarni, okazało się, że to jest człowiek z tamtej paczki, czyli dziś znany warszawski adwokat Marek Harasiuk. I być może, że uda się, panowie potwierdzili, jak nic nie zatrzyma, to przyjadą do Mławy i spotkają się po ponad 40 latach. Pan Karwowski, no, mówisz, do końca tego ukrywania studenta nie znał jego personalnie, po prostu zwracał się do niego generale. Tych personaliów pana Karwowskiego nie znał też pan Harasiuk. Myślę, że, no, może być to ciekawe spotkanie po latach i może będzie też okazja, żeby panowie nam opowiedzieli, jak to wyglądało wtedy.
Dziękuję bardzo.